I kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie, panowie, 10 na zegarach, no to zaczniemy od tego, co dzieje się w pogodzie, na przykład u takiego Farasia, bo on tam jest okresem Brandwicy, 15 stopni deszczowo z przebłyskami nieba. W Warszawie o więcej, ja mówię 18, też trochę pokropi, a wysoko w górach, i tam mówię w Himalajach, tam jest bardzo fajne lotnisko, trudne podejście, Lukla, Nepal, 17 z przebitkami słonecznymi, ale też niestety popada, co w programie. Dziś Product Manager Central Europe, Eastern Europe, Michał Izdebski, o ciekawej rzeczy, która jest naprawdę w aucie i generalnie nam w życiu potrzebna, będzie Robert Scherz, który tęskni za tym, żeby wrócić do wyścigu, gdzieś tam chodzi, przechadza się, jak chłopaki ruszają. No i oczywiście Krzysztof Faraś, najpopularniejszy sportowiec roku 2020 w Stalowej Woli, też kierowca. Witowi, program popularny i kulturalny.
in this crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just give it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Maybe I'm really, really trying to get to love.
Goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11.
Panie, panowie, to jest program Popularni Kulturalni. Wieje, bo zazwyczaj jest, że jak coś się dzieje, to wieje i przywiewa dobre rzeczy. Dziś ze mną Michał Izdebski, można powiedzieć menadżer produktu. I to jakiego? Witam cię.
Witam wszystkich.
Co to za produkt, o którym chciałbyś powiedzieć? Powiem ci, kiedyś wziąłem taką reklamówkę. Gdzieś ktoś wrzucił, że kobieta otwiera maskę samochodu i po prostu wlewa olej pod maskę i wszyscy zmają z tego bekę.
Tak, też widziałem. Widziałem ten filmik, jest dość popularny. Generalnie rzecz biorąc, moim zadaniem jest nauczenie ludzi, pokazanie im, że tak się tych produktów nie powinno stosować, że olej silnikowy czy olej przekładniowy są to produkty konkretnie opracowane pod kątem konkretnych wymagań, pod kątem konkretnych zastosowań w konkretnym celu. I takie jest moje zajęcie.
Dobra, powiedz mi, bo tak, teraz wyszły elektryki, hybrydy, no tego jest mnóstwo. Z olejem on jest i do smażenia. Ktoś mówi, że ten olej na przykład 0W20, on się nadaje do smażenia i na nim frytki można smażyć. Słyszałem takie teksty. Czy to jest prawda?
Generalnie rzecz biorąc, ja nie zalecam smażenia jakiegokolwiek jedzenia na olejach przeznaczonych do motoryzacji. Natomiast tak, to jest prawda jest taka, że idziemy, cały świat generalnie idzie w kierunku rozwoju pojazdów hybrydowych, rozwoju pojazdów, które oferują coraz niższe zużycie paliwa przy jednoczesnych, coraz wyższych osiągach. I w parze z rozwojem technologii samych pojazdów, silników czy skrzyń biegów, my rozwijamy nasze produkty, żeby oczywiście one również generowały ten dodatkowy benefit, czyli obniżały zużycie paliwa, obniżały emisje, dzięki czemu silniki są bardziej efektowne, generalnie rzecz biorąc, bardziej nowoczesne.
Wiesz co, ostatnio tak rozmawiałem z kumplami, gdzieś tam o lotnictwie rozmawialiśmy i u jednego tam stoi kamper i mówi, że on zatarł silnik, bo żona nie wlała oleju. I powiem ci, jest wszystko do wymiany. No i tak, i co wtedy? Znaczy, wiadomo, że no, trzeba z tym silnikiem coś zrobić, żeby podmienić go na nowy, no bo jeżeli to jest zatarte, no to jest już pozamiatane totalnie. I mamy czasami problem, ktoś się kogoś pyta, ty słuchaj, jakiego ty oleju używasz? Jakiegoś 5 coś tam, ale Nie wiadomo, czy 30, czy 40, czy go zmienić, czy go podmienić. Ja też powiem ci, miałem dylemat, czy do swojej Subaryny mam lat 30, czy 40 z piątką na początku.
Generalnie rzecz biorąc, lepkość oleju, czyli te oznaczenia 5W30, 5W40 i tak dalej, jest dobierana pod kątem technologii silnika. Jeżeli producent silnika, generalnie projektując wszystkie części, pasowania, luzy i tak dalej, projektuje do niego, czy zaleca do niego dany środek smarowy. My generalnie rzecz biorąc, produkując środki smarowe, bierzemy to wszystko pod uwagę jak najbardziej i tak staramy się dopasować produkty, czy dopasować technologię tych produktów, żeby te produkty w tych zastosowaniach jak najlepiej się sprawdzały. Jeżeli silnik jest zatarty, no to niestety trzeba by było zobaczyć, co było przyczyną tego zatarcia. Najczęściej wymieniany jest jako winowajca olej, natomiast z mojego doświadczenia już ponad 10-letniego, generalnie rzecz biorąc, sam olej w sobie bardzo rzadko bywa przyczyną zatarcia jakiegokolwiek silnika. Najczęściej są to przyczyny leżące po stronie użytkownika, czyli wszelkiego rodzaju zaniedbania serwisowe, oszczędzanie pozorne oczywiście, bo to się potem niestety z nawiązką, nazwijmy to, zwraca. Natomiast sam olej, sam środek smarowy, jeżeli jest poprawnie dobrany do danego silnika, czy do danej, w ogóle do danego zastosowania, bo oleje to nie tylko silniki, generalnie rzecz biorąc, jeżeli jest to dobry jakościowo produkt, jest na ostatnim praktycznie miejscu, tak jak mówię, z mojego doświadczenia, jako winowajca jakiejkolwiek awarii.
Wiesz, są nowe samochody, no one są fajne, fajnie wyglądają, ale nie do końca tak jest. Jest coś takiego, że niestety nie mamy bagnetu. Jak nam się kontrolka, za przeproszeniem, na Kulczykowej zapali, mówię, na autostradzie, no to wtedy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Co zrobić?
To jeżeli się nam kontrolka zapali, to należy się zatrzymać, bo i tak się zatrzymamy. Pytanie, po jakim dystansie i z jakimi szkodami w silniku. Natomiast to tak jak powiedziałem wcześniej, najczęściej przyczyną są zaniedbania. To, że producent danego silnika czy danego pojazdu rezygnuje z wyposażenia samochodów w bagnet czy jakieś inne elementy służące do kontroli jakichkolwiek płynów, prawda, w pojeździe, no niestety, no tutaj my nie mamy zbyt wiele do zrobienia. Natomiast jeżeli nasz pojazd jest wyposażony w tego typu przyrządy, czyli bagnety służące do poziomu, kontroli poziomu oleju, no sprawdzajmy to, tak? Producenci jasno piszą w swoich instrukcjach obsługi swoich pojazdów, że powinniśmy kontrolować wszystkie płyny, nie tylko oleje. Powinniśmy kontrolować poziom płynu hamulcowego, który odpowiada za nasze bezpieczeństwo. Powinniśmy kontrolować poziom płynu chłodzącego. Powinniśmy również kontrolować poziom oleju. Jeżeli na autostradzie, tak jak mówisz, zaświeci nam się lampka na czerwono, no to niestety przy dużej prędkości na autostradach, wiadomo, no jeździ się troszkę szybciej, ta droga hamowania jest dłuższa, no to mamy problem, tak? Natomiast jeżeli dbamy o nasz pojazd, takie sytuacje naprawdę, uwierz mi, bardzo, bardzo rzadko występują.
Jak ktoś leci bejcą ponad 150 na przykład, no to już jest, nie wiadomo co robić. Pytanie, no bo to generalnie gdzieś się nasuwa, z czego robi się olej?
To jest bardzo dobre pytanie i myślę, że wyskoczylibyśmy poza przedziały czasowe twojej audycji, jeżeli chciałbym tak dokładnie ci o tym opowiedzieć. Natomiast olej składa się z bardzo wielu różnych specjalnie dobranych substancji chemicznych, które można podzielić, taki powiedzmy książkowy przykład, na trzy grupy. Są to oleje bazowe, które stanowią 80-90% objętości. Są to dodatki uszlachetniające, które mają spełniać różne funkcje. Im pojazd jest nowocześniejszy, tym tych funkcji jest więcej. I trzecia grupa są to modyfikatory lepkości, które mają zapewnić jak najszersze spektrum temperaturowe przydatności oleju, czyli olej w warunkach letnich, tak to nazwijmy, wysokiej temperatury. Chodzi nam o to, żeby on dalej zachował się jak olej, czyli posiadał lepkość na odpowiednim poziomie, żeby nie popłynął, tak to my nazywamy to w naszym zawodzie. Natomiast w warunkach niskiej temperatury, czyli zimowe rozruchy i tym podobne rzeczy, chodzi o to, żeby ten olej był jak substancją jak najłatwiej płynącą, żeby po uruchomieniu silnika olej mógł być jak najszybciej dostarczony w każde miejsce smarowe, żeby zapewnić ochronę.
Pop Radio.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Koleżanka do mnie zadzwoniła, gdzieś tam jechałem i była 23, a mówi: Robert, słuchaj, zapaliła mi się kontrolka, I co ja mam dolać? Ja mówię, weź podejść na stację, dolej jakiegoś tam ketchupu czerwonego i żebyś w ogóle generalnie dojechała. Najlepiej, żeby on miał jakieś tam smarowanie. I to wszystko mówię, tylko żebyś parametry zobaczyła. Mówię, wlej ten ketchup, co jest na tej stacji, no bo to już trudno, no musisz dojechać na czymś. Czy ona zrobiła dobrze, czy źle? Dobrze jej doradziłem? No doradziłem jej tak, no bo tam w zasięgu to nic nie było, no.
Doradziłeś jej dobrze, tak ogólnie rzecz biorąc. Generalnie najlepiej, jeżeli kierowca wie, w jakie płyny jego...
Działa w ogóle, co?
Tak, jego pojazd jest wyposażony, no bo jeżeli mamy zatankować paliwo, no to też fajnie, jeżeli wiemy jakie. Nie wszyscy wiedzą, znamy to z praktyki. Natomiast jeżeli już naprawdę nie wiemy, jaki olej mamy wlany, a ta kontrolka się zaświeci, czyli poziom jest zbyt niski, to weźmy jakikolwiek olej silnikowy, ponieważ oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne naprawdę bardzo mocno różnią się między sobą. Weźmy jakikolwiek olej silnikowy, uzupełnijmy stan. Będziemy mogli kontynuować bezpiecznie naszą podróż do celu, no i w jakimś krótkim terminie późniejszym możemy ten olej już wymienić na docelowy, taki jak powinien być. Natomiast zaniechanie tego dolania oleju, ponieważ nie wiemy, jaki olej mamy wlany, boimy się i tak dalej, więc decydujemy się wtedy jechać. Za niskim poziomem oleju no, jest sytuacją skrajnie niebezpieczną. Jeszcze na prostej, przy jakiejś tam statycznej jeździe silnik powinien dać radę, natomiast już na zakrętach no niestety nie, ponieważ ten poziom oleju w misce niestety się przemieszcza w zależności od zakrętów, prędkości, obciążeń i może się zdarzyć tak, że przez ułamki sekund olej nie będzie pompowany do węzłów smarowych, no i dojdzie do awarii.
Jeździmy tam do jakiegoś mechanika, każdy ma swojego, dentystę, fryzjera i tak dalej. No wiesz co, słyszę tam czasami w pracy, a wiesz, była mu mechanika i on mi wymienił olej. Pytam się, jaki? Czy masz jakąś zawieszkę? No nie wiem. No to i pytam się, z beczki było lane, czy z plastiku było lane?
Generalnie rzecz biorąc, czy olej jest lany z beczki, czy z plastiku, nie ma żadnego większego znaczenia, ponieważ w przypadku naszych produktów staramy się utrzymać jakość produkcji, niezależnie od pojemności opakowania, czy miejsca, w jakim olej jest dany produkowany. Natomiast, no tak jak powiedziałem wcześniej, ta podstawowa wiedza no, wymaga tego, żebyśmy jednak wiedzieli, jaki olej, przynajmniej jakiego producenta. Fajnym takim nawykiem jest, że mechanicy zapisują, czy w książce serwisowej, czy w jakimś innym miejscu, jaki olej, o jakiej lepkości, kiedy był wlany, przy jakim przebiegu i kiedy powinniśmy olej następnym razem wymienić.
Są pewne marki samochodów, na przykład Mazda, miałem taką 2006 rok 6. Brała olej, trzeba było co 3000 dolewać. Potem pytam kumpla, który w serwisie mówi, stary, to jest normalka. On po prostu ten samochód potrzebuje oleju. Ale tak naprawdę czasami ten litr powinniśmy przy sobie po prostu mieć w samochodzie, jak on tam czasami jest tam 300, 400, lepiej mieć, lepiej to wozić, tak?
Tak, lepiej mieć na zapas olej w bagażniku na podorędziu. Jeżeli wybieramy się szczególnie w dłuższą podróż, w jakichś powiedzmy godzinach późniejszych, dziwniejszych, fajnie mieć tą litr na dolewkę, wtedy jesteśmy pewni, że jeżeli będziemy mieli konieczność dolania oleju, zastosujemy odpowiedni produkt, który nie będzie wymagał późniejszej jakiejś krótszej czy szybszej wymiany całego oleju w silniku, więc to jest fajny nawyk. Mało ludzi o tym pamięta, ale polecam się wyposażyć w taką litróweczkę.
Idą wakacje, będziemy wyjeżdżać i tak dalej, gdzieś tam Chorwacja, no przeróżne klimaty. Ja na przykład tak mam, że tam raz w tygodniu zaglądam do tej swojej Subaryny i tam sprawdzam, czy jest poziom, czy trzyma, czy tam się nic nie stało, bo to wiadomo, no się jeździ, to trochę koni jest, pracuje. Czy to jest dobry nawyk, sprawdzanie? Kiedyś mi ojciec mówił i dziadek mówi, zawsze sprawdzaj olej, czy jest poziom, bo czasami jest tak, jadą na przykład na wakacje do Saint-Tropez i się okazuje, że jest B.
Tak, masz rację jak najbardziej. Dobrym, bardzo dobrym nawykiem, który ja staram się wszystkim zawsze powtarzać, jest kontrola, tak jak powiedziałem, wszystkich newralgicznych punktów pojazdu. I tu zauważ, że to nie tylko olej, tak? No olej jest jednym z czynników, jest jednym z tych wskaźników naszego bezpieczeństwa i bezproblemowej podróży. Natomiast generalnie rzecz biorąc, przed jakąś krótszą, dłuższą podróżą, najlepiej raz w tygodniu powinniśmy sprawdzić poziom wszystkich płynów w pojeździe i co też zawsze powtarzam, powinniśmy sprawdzić ciśnienie w kołach i dokręcenie śrub na kołach, bo niestety czasami się zdarzają różne dziwne historie.
Oj, powiem ci, widziałem kiedyś taką akcję, wjechałem chyba do Breslau, do Wrocławia i babka mówiła, że coś ma z kołem, ja tylko tak butem podczas niej przechodzę i ruszam, czy u mnie. Mówię, pani co, pani ma śruby niedokręcone, mówi, droga pani, to co zrobicie, zaraz pani dokręcę, ma pani klucz, bo trochę lepsze
zawsze samochód, wiadomo. Bo to jest naprawdę, sprawdzajmy te koła, sprawdzamy olej, szczególnie przed, bo jeździmy, to funkcjonuje tak jak telefon. No to jest no, rzecz, no tak jak przegląd dentystyczny, trzeba to kontrolować, to jest mechanizm, który pracuje.
Tak, to jest mechanizm, który składa się z bardzo wielu części, które pośrednio bądź bezpośrednio odpowiadają za nasze i innych uczestników ruchu bezpieczeństwo, więc sprawdzajmy tak samo często poziom oleju, poziom płynu hamulcowego, jak też i te opony koła, czy wszystko jest w należytym porządku, czy nie przydarzy nam się jakaś przykra historia na trasie, ponieważ zwykle, jeżeli się przydarza, to jest bardzo przykra, a tego chcemy uniknąć.
Słucha nas trochę kobiet, no i one to mają też ciężkie, trudne pytania, a jak sprawdzić ten olej? No mówię, jest bagnet, a ja nie mam bagnetu, do kogo mam zadzwonić? No i się zaczyna milion pytań, a jaki to olej, gdzie to sprawdzić, gdzie to napisane? No wiadomo, że jak się kupuje dobre buty, to wiadomo, gdzie ten rozmiar buta jest napisany, no a z tym olejem, no wystarczy zerknąć, sprawdzić, jest napisane 5W30, na przykład 0W40, no właśnie, oleje daje się do nowych samochodów hybrydowych, schodzimy już, że tak powiem, na pułap zero. O co tu chodzi?
Tutaj chodzi o to, żeby obniżyć lepkość oleju. Generalnie rzecz biorąc, samo tarcie w silniku poszczególnych komponentów, które się obracają, tak? No bo silnik składa się z bardzo wielu elementów, które się obracają wzajemnie o siebie. Tarcie stanowi praktycznie 50% oporów generalnie ruchu wszystkich elementów silniku. Olej ma to tarcie niwelować i niweluje, natomiast im bardziej jest pojazd zaawansowany, im jest nowocześniejszy, im ma mniejsze zużycie paliwa, a wyższą moc, producenci pojazdów zalecają, czy wymagają wręcz stosowania olejów o niższych lepkościach. Teraz doszliśmy do standardu, już powiedzmy, którym jest olej w lepkości 0W20 w nowych pojazdach, szczególnie w hybrydach, natomiast są już oleje, które mają lepkość jeszcze niższą, 0W16, za kilkanaście, myślę, lat będzie 0W8, nawet do, myślę, że dojdziemy do 0W4.
No właśnie, tak słyszałem i czekałem, kto to powie, kto zna się na olejach, że idziemy do 0W4. I tak mówię, no faktycznie to się wszystko zgadza. Słyszałem tak sobie, zacząłem to wyobrażać, mówię, no aż tak zejdziemy nisko?
Ja myślę, że możemy zejść jeszcze niżej, tylko tu jest problem z klasyfikacją SAE, która klasyfikuje lepkość oleju. Najniższa lepkość w tym momencie to jest oficjalna, z tego co pamiętam, to jest 0W16. Natomiast ten przedział będzie jeszcze krojony jak tort, będą wprowadzane nowsze, niższe lepkości, ponieważ tak jak mówię, im jest silnik bardziej zaawansowany, im ma obniżać bardziej zużycie paliwa, tym ta lepkość oleju będzie niższa. Natomiast wszystkie parametry, to też warto podkreślić, wszystkie parametry ochronne w takich olejach pozostają na bardzo dobrym poziomie.
Do sałatek używasz oliwy z oliwek?
No to zależy, ale często tak.
Czasami się zdarzy twojego oleju.
Czasami mi się zdarza olej rzepakowy zastosować, natomiast silnikowego jeszcze mi się nie udało. Chociaż, powiem ci szczerze, czego nie proponuję oczywiście nikomu, oleje silnikowe w dużej mierze nie są niebezpieczne dla zdrowia. Nie zalecam spożywania oczywiście czy coś takiego, natomiast nie są to produkty niebezpieczne w pełnym słowa tego znaczenia.
My kiedyś z kumplem, który w Australii prowadzi radio w Perth, z Szymonem, pozdrawiam cię, bo on czasami słucha, próbowaliśmy takiego oleju, jak on smakuje i powiem ci, że poranku, że to nie było fajne.
Nie zalecam. Nie jest to olej przeznaczony do tego typu zastosowania.
Dziś, panie i panowie, gościem programu Popularni Kulturalni był?
Michał Izdebski, firmowa Woli.
Dziękuję ci bardzo, kłaniam się do tej szerokości, sprawdzajcie wreszcie ten poziom oleju, no i kobiety też ich sprawdzają, jak się facetów swoich pytają.
Tak jest, dokładnie. Kontrolujmy to, odpowiada to za nasze bezpieczeństwo. Dzięki, pozdrawiam, do zobaczenia.
Dzięki.
92,8 FM. Pop Radio.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie, panowie, to program Popularni, Kulturalni. Dziś ze mną prezes Małopolskiego Automobil Klubu Krosno. Witam, panie prezesie, Robert Szelc.
Witam serdecznie.
Panie prezesie, czy drogie zabawki jeżdżą w górskich wyścigach?
Tak. No, mam wrażenie, że bardzo drogie. W pewnym sensie my też na tym cierpimy, bo wszyscy te pojazdy utożsamiają z organizatorem, z Autoim Klubem, a to jednak zupełnie inna półka finansowa.
No właśnie, żeby taką zabawkę przygotować do tego, by ona jeździła w takim górskim wyścigu, no to taki team musi pracować ciężko, żeby to pojechało. Te 3 minuty, zależy, 2 z kawałkiem, to jest ciężka praca.
Tak, i to mało. Przygotowanie przez wiele miesięcy po to, żeby dokładnie w ciągu 2 minut i tak tutaj blisko rekordu 2.15 czy tam 2.14, to naprawdę no, ułamki tysięczne sekund, a pracy mnóstwo. I to, co ja zawsze powtarzam, no jedna dziesiąta sekundy, czy jedna setna sekundy, albo jesteś mistrzem, albo koło mistrza stoisz.
No dobrze, wchodzą na podium, odbierają nagrody, etc., etc., zdjęcia, to gdzieś wszystko idzie. Czy nasuwają się jakieś wnioski? Czy bierze prezes na przykład czystą kartkę sobie wieczorem o 23 i tak robi, to było dobrze, to źle, to było dobrze, tego nie dawać, to dawać, tego nie dawać, to wyrzucić, w ogóle nie używać tych zwrotów?
Tak naprawdę to w pewnym sensie organizacyjnie każdy wyścig jest trochę inny. Jakby mnie ktoś zapytał, co ja robię po wyścigu, to mówię, nie, to już ostatni raz. I zawsze tak sobie mówię, nie wiem jak będzie tym razem, też sobie na razie tak mówię.
A dobrze, czy prezes ma jakieś hobby, nie wiem, robienie na drutach, bo to, jak ja ostatnio słyszałem, to ludzie się zaczną zajmują dziwnymi rzeczami. Na przykład jeden z prezesów, nie powiem jakiej firmy, robi masło. Ma maselniczkę i robi masło. I to jest dla niego gdzieś tam na te wszystkie skołatane nerwy takie ukojenie po tym wszystkim. W sumie no po takim rajdzie, no bo wiadomo, adrenalina, a trzeba mieć zimną głowę, jak to mówi kierowca wyścigowy Krzysztof Faraś i też niektórzy też mówią, i Stec tak mówi, i Parys tak mówi, wszyscy tak mówią, no bo jak się wsiada do wyścigówki, no to trzeba myśleć.
Tak, ja nie chcę tutaj żartować, ale może prezesowo kręci to chlapanie tej w maselniczce, bo ono ma taki specyficzny dźwięk, który się może dobrze kojarzyć, ale ja powiem tak, mam hobby, bardzo lubię tańczyć, lubię jazdę motocyklem, lubię wycieczki, a nawet czasem tak dość szybko się przewieźć. No najchętniej bym się przewiózł tutaj w wyścigu, nie, ale na razie nie widzę na horyzoncie sponsora, który mógłby mi umożliwić teoretycznie przynajmniej walkę o najwyższe stopnie podium. No, powiem szczerze, no drugi, trzeci, jak to mówią moje dzieci, wiedzą to od ojca, jest po to, żeby pierwszy nie musiał stać sam.
No dobrze, no czyś zabieramy się za hobby, za jeżdżenie, robienie rzeczy, to są bardzo podobno przyjemne rzeczy, to się tak mówi, ale ktoś się może śmiać, że a masło robią, ale zrobić takie masło własnoręcznie, to jest creme de la creme, jak to mi właśnie jeden z tych prezesów powiedział. Mówi, Robert, jak ja sobie takie masło zrobię, to jestem szczęśliwy i w poniedziałek idę do pracy i wszystkim mówię, że zrobiłem masło i mam udany tydzień i to wszystko mu się klei gdzieś tam. No dobrze, ma dobre smarowanie na cały tydzień.
To ja, żeby się zrelaksować, to najchętniej koszę trawę w ogródku, bo po prostu najprostsza sprawa jest jechać, o niczym nie myśleć, tylko paseczek przy paseczku, nie? I to w jakiś sposób odstresowuje człowieka i jakby ten ciężar z głowy schodzi, nie? Na pewno wszyscy borykamy się z wieloma problemami i teraz szczególnie, gdzie ludzie stali się bardzo roszczeniowi, pretensjonalni. Tak naprawdę, no, wszystko mają pretensje, czasem bez zastanowienia. Podejrzewam, że gdyby policzyli do 10, nie wykonaliby jakiegoś telefonu z pretensjami, tylko by się zastanowili, że tak naprawdę nikt tu nie chce robić nikomu krzywdy, no. Popełniamy błędy, nie mylą się jako ci, co nic nie robią. Trudno jest społecznie działając, ogarnąć 180 osób, żeby dokładnie każdy wiedział, co ma zrobić. W wojsku są błędy, gdzie jest hierarchia, gdzie są wykonywane rozkazy, gdzie ludzie są podporządkowani. Tutaj jest wiele ludzi, którzy jest pierwszy raz na takim wyścigu i oni muszą się do tego jakoś dostosować. Bardzo dynamiczny. Tutaj nie ma, jest harmonogram, ale to jest wstępna rzecz. Później dzieją się różne rzeczy na wyścigu i ktoś mówi, ale wie pan, miałem o 12 wjechać. No tak, no ale no nie ma fizycznej możliwości. Samochody zjeżdżają, pan teraz nie wjedzie, nie? I oczywiście jest tam nerwowa atmosfera, no człowiek musi działać na to. Też przecież ja jestem tylko człowiekiem, też nie raz mi nerwy puszczają, no nieraz mówię, człowieku, no przecież ja cię na rękach nie przeniosę, no nie da się przejechać, przejdź się na piechotę. To są rzeczy, podejrzewam, z którymi się borykają wszyscy organizatorzy, w większym lub mniejszym stopniu, to wszystko zależy od specyfiki trasy. No w wojskim akurat jest taka, że bardzo trudny jest ten dojazd, no trzeba pilnować tego rytmu jednokierunkowego, no jak samochody zjeżdżają, no to nie da się podjechać, jak samochody podjeżdżają, to nie da się wyjechać i to powinno być moim zdaniem naturalne i każdy to powinien rozumieć, a czasem to tak trudno przychodzi.
No właśnie tak, mamy wydania wiadomości o określonych porach, one wchodzą równo w gumach, to radio, wiadomo, msza też się rozpoczyna o 10:00, wszystkie rzeczy gdzieś tam równo wchodzą, wyścig też się rozpoczyna o określonej porze, ale jeżeli zaczyna padać deszcz, jest burza, no to wiadomo, że te rzeczy trzeba przesunąć. No i kibice drodzy, tutaj kilka słów od prezesa, na takie rzeczy po prostu nie mamy wpływu na pogodę.
Tak, no ja w ogóle kibicom bardzo dziękuję, no wszyscy jakoś nie było tutaj problemów, nikt nie zgłaszał z punktów, że kibice się zachowują nieodpowiednio. Dziękuję wam bardzo. Jednym z większych problemów, no prozaiczny problem, śmieci, które dzisiaj jest bardzo trudno oddać. Nie dlatego, że one są drogie, pomijając, że są drogie, ale to, że nie można ich oddać, jak się nie ma podpisanej umowy, jak się nie ma, nie jest się zameldowanym w danym miejscu. To jest skomplikowana procedura i my mamy te śmieci i nie wiemy, co z nimi zrobić. Nie jest to, że zapłacimy 1000 czy 2 i śmieci ktoś zabierze, tylko to jest w ogóle bardzo skomplikowany i trudny temat, a każdy, kto, mówiliśmy tutaj, przychodzi z jakimś piciem czy coś, no jak weźmie do domu, wyrzuci do kosza i z tym nie ma problemu. Nie wspomnę już o tym, że bardzo dużo kosztuje chodzenie i zbieranie, no pozbierać śmieci na 10 kilometrach i szerokości, powiedzmy, te 500 metrów, no to naprawdę trzeba sztab ludzi, który chodzi, wykonuje ciężką pracę, niepotrzebnie moim zdaniem, denerwują się mieszkańcy, no bo czego to jeszcze nie zostało sprzątnięte, no trudno, żeby tutaj czekała armia żołnierzy i nagle, jak my kończymy wyścig, ruszyła na trasę. Dzisiaj akurat wyjątkowo skróciliśmy, bo baliśmy się prognoza pogody, że deszcz, że będzie ciężko, było wiele wypadków, różnych awarii, które się przydarzyły zawodnikom, to automatycznie przyciąga ten wyścig, no akurat tak się dobrze złożyło dzisiaj, że skończyliśmy w miarę w porę, jest jeszcze jasno, możemy się spakować, ale często się zdarza, że pakujemy się już po prostu po ciemku i wtedy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę posprzątać, zgarnąć tych rzeczy. A to dla mieszkańców, którzy tutaj mieszkają, przychodzą w poniedziałek i dla nich jest to problem.
Co taki kibic, który przyjeżdża, dajmy na to, ze Szczecina albo z Trójmiasta, jest pierwszy na takim wyścigu, bo teraz będzie Magura, no i tam kolejno inne. Co on powinien wiedzieć, czy powinien się jakoś do tego specjalnie przygotować? No wiadomo, ekipy są przygotowane, no bo muszą być przygotowane, nie ma innego wyjścia. Jak powinien być przygotowany taki kibic, widz, który przyjeżdża też i na odpoczynek, i też na taki wyścig?
No oczywiście tutaj przyjeżdżają fani tego sportu. No, każdy czerpie inną przyjemność. Jeden słucha jęku silnika, drugi kibicuje tak Krzyśkowi Farasiowi czy każdemu innemu zawodnikowi, który jest na trasie wyścigu. I to jest chyba najfajniejsze, jak się utożsamiamy z jakimś zespołem i kibicujemy czy klubowi, czy zespołowi, czy zawodnikowi. I to wtedy jakby bezpośrednio czerpiemy tą przyjemność z tego ścigania. Ja tutaj proponuję zapoznać się, gdzie można znaleźć na bieżąco informacje, czyli www.wynikionline.pl. I tam na zawsze można jakby na bieżąco śledzić, bo o wiele łatwiej się ogląda ten wyścig, jeżeli się rozumie, kto z jakim czasem podjechał. Ja nie mówię tutaj, że kibice są w stanie wejść w niuanse performance'u, jaka klasa, jaka grupa, bo sam widziałeś, że rozdanie nagród to jest naprawdę... No, rebus do rozwiązania tylko dla bardzo wtajemniczonych. Ludzi, ale po prostu no, patrząc prozaicznie, nieważne jakim samochodem jechał, czy dużym, czy małym, no kto pojechał najszybciej, możemy oceniać to, czy ktoś jechał ładnie, nie? Nie szkodzi, że on nie osiągnął czasu, nie? Ale trzymał ten gaz, szedł ładnym torem, nie? I to też doceniamy, nie? Bo obserwując z boku, no kurczę, ktoś szybko zmienia biegi. Nie szkodzi, że to był mały Fiat, nie? Ale zmieniał precyzyjnie, szybko, bach, nie? A inny miał potwora, ale zmieniał i to wtedy możemy ocenić, odrywając się zupełnie od tego, jaki to był czas, no bo wiadomo, że nie da się wszystkich samochodów porównać.
Pop Radio. W domu, w pracy, w samochodzie.
Autopromocja. Pop Radio prezentuje Let's Dance, czyli wieczorny program, w którym usłyszycie wszystko to, co w muzyce tanecznej najlepsze. Światowe przeboje, polskie premiery, a także klasyka, która porywa do tańca zawsze i wszędzie. Jeżeli lubisz energetyczne rytmy, włącz swoje radio i baw się z nami już od godziny 18. Pamiętaj, program Let's Dance od poniedziałku do czwartku na antenie Pop Radia oraz internecie na www.popradio.pl. Let's Dance to była autopromocja.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Jeszcze jest jedna taka rzecz, która gdzieś no, wszystkich zastanawia. Czy można tak z wyścigu na wyścig zdobywać pierwsze miejsce cały czas?
Tak, no jest to możliwe. Byli zawodnicy, którzy to robili w tamtym roku. Był Łukasz. Jezu, aż wstyd powiedzieć, pustka w głowie po całym dniu. To naprawdę. Tak, jest to możliwe. W tamtym roku Szymon Łukaszczyk no, nie ukończył podjazdów wyścigowych w Sopocie, a później wszystkie eliminacje po prostu wygrał w Cuglach. No jest to możliwe. No, byli tacy zawodnicy, którzy wygrywali wszystkie rundy po kolei. No, oczywiście to świadczy i o technice, o tym, że mechanicy dobrze pracowali, bo jak sam widziałeś tutaj, no to naprawdę trudno jest przygotować samochód, który za każdym razem jest na mecie. No, niby jest bardzo krótki odcinek, bo to w porównaniu z rajdami, to tutaj jest 5 km jazdy, a tam się jedzie kilkadziesiąt kilometrów, ale za to ten samochód tutaj jest wyżyłowany do maksa. Tu się mierzy czas do jednej tysięcznej, a w rajdach mierzymy do jednej dziesiątej, no to jest zasadnicza różnica. Tutaj to no, maksymalna koncentracja, tu się zepsuje jeden zakręt, odsuniesz się od wewnętrznej 2 metry, no i niestety, no te 2 metry potrzebują czasu na przejechanie i jest o wszystkim, nie? Więc tu naprawdę trzeba przeanalizować, czy się nie popełnił jakichś własnych błędów i nie. Ja na przykład wychodziłem z założenia, że z nikim się nie ścigałem. Ja chciałem zrobić wszystko perfekcyjnie i być świadomy, że nie popełniłem żadnego błędu. No ale później po prostu samochód i czas weryfikował, które to jest miejsce. Także tak, jest to możliwe, jest w ogóle dla kibiców to jest fajnie, jak się zmieniają liderzy, no bo to dodaje tego smaku, tej rywalizacji. Także na pewno w momencie, kiedy nie jest jeden zawodnik, to jest o wiele ciekawsze. Nie? I zobaczymy, jak teraz będzie wyglądało. No tutaj była rotacja. Nie, Parys, nowy zawodnik, bardzo szybko, bardzo fajnie pojechał. Wraca Sebastian Stec, drugi Stecu, więc to naprawdę będzie ciekawie. Waldek włączył się do rywalizacji. No, Igor Drotar oczywiście będzie u nas gościnnie, co on też cały czas zawsze gdzieś tam na podium się znajduje. Także no naprawdę, no Michał Ratajczyk, który no naprawdę jest bardzo szybkim zawodnikiem i to, że wykluczyła go awaria z rywalizacji, to jestem w 100% pewny, że na następnych eliminacjach będzie walczył i ta rotacja będzie, więc to dodaje tylko kolorytu temu cyklowi.
Panie prezesie, w wyścigu pojawiają się kobiety. Faceci mi się wydaje, kierowcy wyścigowi, oni się chyba bardziej starają, jak za kółkiem siedzi kobieta, co? Jest trochę taki respekt, żeby to było wszystko dobrze. Kobieta też gdzieś generalnie rozładowanie, ale też oni zaczynają trzymać fason, bo ja to widziałem, tak po kierowcach.
No pewno tak, no wielu mężczyznom trudno jest się pogodzić z tym, że przegrali z kobietą. Nie, osobiście uważam, że kobiety jeżdżą bardzo fajnie, jeżdżą delikatnie, płynnie, tak naprawdę jazda w wyścigach polega na tym, żeby jak najmniej kręcić kierownicą, wtedy jest najlepszy czas, nie? Kobiety potrafią być delikatne, ale znałem też kobiety, które były hardkorowe i potrafiły naprawdę w wypowiedzi pojechać, co myślą o trasie czy o konkurencji.
Panie prezesie, sezon rozpoczęty, jest jeszcze taki, no powiem, crème de la crème, Grand Prix Sopot, tam się zawsze dużo dzieje i tam też się będzie działo między 13 a 15 sierpnia. Pogoda pewnie będzie dobra, bo to jest czas wakacyjny, no i też tłumy, i to spore tłumy. Czy pojawi się coś, co będzie tak zwanym nowum?
Mnie jest trudno powiedzieć, no organizatorem jest Autoin Klub Orski z Sopotu. Ja rozmawiałem z Leszkiem i deklarowałem, że jeżeli będzie taka potrzeba, no to my postaramy się grupą sędziów wesprzeć jego działania i pomóc mu w tym, ale to już tak naprawdę zależy od organizatora. No on decyduje o tym, czy jest coś ciekawego, czy jest coś nowego. My staramy się co roku wprowadzić jakieś nowum, aby zaskoczyć zawodników, tak jak widziałeś, no zupełnie inne puchary, zupełnie w innym stylu, no rozmiar pucharów chyba też co niektórych zaskoczył, no tak jak Igor Drotar, nawet mu nie przyszło do głowy, że on jest do zabrania, on myślał, że to jest po prostu taki gadżet tylko, przy którym będziemy rozdawać puchary, całe to rozdanie też inne, te wieńce laurowe, które też do tej pory nie były spotykane w Mistrzostwach Polski, w wyścigach górskich, także zawsze staramy się coś zrobić, może nawet byśmy pewno więcej zrobili, no pandemia w jakiś sposób nam ograniczyła te możliwości. Nie chcemy, aby to była taka rutyna, taka nuda, że dobra, przychodzę, oglądam ciągle te auta i ten... Tak, jest potrzeba wprowadzania różnych innych rzeczy, które tego kibica w jakiś sposób będą przyciągać. No, nie można oglądać w kółko tego samego, aczkolwiek piłkę nożną ogląda się od lat i wszyscy patrzą, jak tylu ludzi biega za jedną piłką. No, pewno można, co ja osobiście uważam, że wyścigi są bardziej emocjonujące, no ale na dzień dzisiejszy jednak piłka nożna wygrywa.
Panie prezesie, jeszcze taki temat, który gdzieś nam się w sumie przewija i myślimy, czy w ogóle go za niego się zabierać, czy nie. Czy prezes w ogóle planuje jakiś wypoczynek?
Tak, planuję i to wybieram się ze znajomymi właśnie, którzy tutaj szczególnie pomagali mi na tym wyścigu, to Sebastian Widziszewski, bez którego no nie dałbym sobie, zresztą jak sam widzisz, że prezesem to byłem, jak trwał wyścig, a teraz to jestem ekipą techniczną razem z nim, no i jak to wszyscy tutaj dobrze zrobili, czyli pojechali, żeby nam nie przeszkadzać w tym sprzątaniu, serdecznie dziękuję za to, że możemy tu mieć wolną głowę. Jak każdy, no planuję jakiś wyjazd na wakacje, żeby trochę się zrelaksować i żeby zrekompensować mojej rodzinie całej to, że syn, wnuki przyjeżdżają do dziadka, a dziadek jedzie na wyścig, więc no jakoś będę musiał to odrobić.
Czy zdarzyła się jakaś śmieszna sytuacja podczas tego 47. bieszczadzkiego wyścigu górskiego i która rozbawiła prezesa?
Nie wiesz, jakoś tak specjalnie nie, aczkolwiek pierwszy raz chyba tak jak przyjechałem i zobaczyłem jak to wygląda, to byłem w jakiś sposób spokojny, że dobra, to jakby w jakimś sensie spełnia to moje oczekiwania, bo zawsze jakby chciałem więcej, to aż się pogodziłem, że pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, no dobra, mamy jak mamy, albo się z tym pogódź, albo zrezygnuj. No i staram się godzić, aczkolwiek nadal jakieś tam myśli w głowie się kołacą w różnym kierunku, także zobaczymy.
Ale prezes B do wyścigówki wsiadł i pojechał, co?
No wiesz, o to w ogóle nie pytaj, bo jak ja nie mogę oglądać, jak oni jeżdżą, to ja chodzę tam w różnych miejscach, byle nie widzieć tego, słyszę tego i to zapinanie biegów i tak. No szkoda w ogóle o tym rozmawiać. No ja kocham te wyścigi, aczkolwiek wszyscy mówią, no ale o co ci przeszkadza? Kupuj auto, siadaj, przecież możesz, nie? No mogę, pewno bym mógł kupić auto i pojechać, no ale nie chcę też zrujnować rodziny, bo dobrze wiemy, że można się wpuścić w pułapkę psejdową, jak ci, którzy hazardziści, którzy jak nie poczują umiaru, no to normalnie mogą przegrać wszystko i tak samo można tutaj w wyścigach się zapędlić. Te samochody są w stanie przyjąć każdą ilość gotówki, jaką chcesz włożyć, to ten samochód przyjmie, masz 100 tysięcy weźmie, masz 200 weźmie, masz milion weźmie. Z tego, co się mówi, w tamtym roku czołowy zawodnik włożył 2 miliony do samochodu, nie że kosztował samochód, tylko włożył do auta. No oprócz tego jest logistyka, są mechanicy, są wyjazdy, koszty wpisowe na zawody, także nie, no nie możemy tu mówić o pieniądzach, dżentelmeni o pieniądzach nie mówią.
A i podobno pieniądze lubią ciszę. Na pewno cicho nie będzie, bo wyścig to jest też rumor, huk, palenie gumy. No i to, co lubimy. Ludzie. No bo tak naprawdę ludzie łączą ludzi. Panie prezesie, bardzo dziękuję. Prezes Robert Scholz, Automobil Klub Małopolski, Krosno. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich na następne edycje wyścigów i oczywiście podsumowanie sezonu w wyścigu górskim Przodki koło Krosno Korczyna, także zapraszamy serdecznie.
Bardzo dziękuję, panie prezesie.
92.8
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Panie i panowie, to jest program Popularni i Kulturalni. Zapach benzyny i nie tylko gumy. Tutaj jedna z fanek zapytała się, czy to jest drift. Za chwilę odpowiemy na to pytanie, pani Magdaleno. O tym opowie nie tylko kierowca wyścigowy Krzysztof Faraś. Miejsce drugie i trzecie w kategorii. Witam cię, Krzysztofie.
Witam, cześć. Witam wszystkich słuchaczy.
Witam cię z Brandwicy, bo to piękne miejsce pod Stalową Wolą.
No tak jest, to jest Brandwica, to jest wioska przyległa do Stalowej Woli, dokładnie.
No to generalnie tak mostem trzeba przejechać, jest Brandwica i Stalowa Wola i takie w sumie no miłe połączenie i zaskoczenie też.
Tak jest fan i jesteśmy my.
Dobrze, to na początek wrzucimy pytanie od pani Magdaleny, która nam zadała na Facebooku pytanie, czy to jest drift, to co ty robisz na wyścigach?
No nie, akurat drift to jest jakby inna również dyscyplina sportu samochodowego, bo również odzywają się driftingowe samochodowe mistrzostwa Polski, ale to są wyścigi górskie, to jest troszkę inna dyscyplina sportu samochodowego.
A, bo to różni używają z różnych sformułowań, ale my, czyli ty uczestniczysz w, i bierzesz udział, jesteś kierowcą górskich wyścigów. samochodowych, żeby sobie to zakodować, bo to jest zupełnie co innego. Co innego co rajdy i co innego to jest wyścig. Mógłbyś to przybliżyć trochę słuchaczom, bo trzeba gdzieś te dwie rzeczy rozgraniczyć.
No zawsze się mówiło, że się w wyścigach sporo ludzi nie odróżnia rajdów od wyścigów, natomiast no, proste zasady. W rajdach jedzie się z pilotem po trasie rajdu i tylko na tej trasie są zlokalizowane odcinki specjalne, na których tylko i wyłącznie na nich jedzie się jak najszybciej. No i wiadomo, suma czasów daje wynik. Oczywiście ten cały rajd trzeba przejechać, całą trasę przejechać, na końcu dotrzeć do mety. A my jedziemy po odcinku drogi wyłączonym z ruchu sami. Więc zdaje się, że jesteśmy tylko na siebie, nikt nam nie podpowiada, jaki będzie zakręt, jaka będzie krzywizna zakrętu, jaka będzie profil tego zakrętu. Także my musimy tę trasę poznać wcześniej i później przejechać ją po prostu jak najszybciej. Wtedy jest wynik.
Krzysztofie, twoja Honda Typer przeszła reanimację i ta reanimacja spowodowała to, że jesteś drugi, trzeci w kategorii, o której powiesz, o którą cię pytam.
No tak, Honda przeszła trochę modyfikacji, natomiast no, wymuszone to jest tym, że zmieniły się przepisy już od tamtego roku. Ja po dłuższej przerwie wróciłem do ścigania i no, okazało się, że Honda, której nie udało mi się nie sprzedać tam w garażu, no już dosyć mocno odbiega mocą i od samochodów, które jeżdżą teraz. Jeśli chodzi o regulamin, który teraz nas obowiązuje, samochody są klasyfikowane do poszczególnych grup według takiego współczynnika performance, to jest taki program, który został stworzony przez FIA, no, do którego po prostu wpisuje się wszystkie dane samochodu, te najważniejsze szerokości, wysokości, jakieś tam dodatki, które są zamontowane w silniku. No, oczywiście pojemności skokowe, czy on to ma turbo, czy nie ma turbo, to są wszystkie rzeczy, które trzeba umieścić w tym performansie i on jest na tyle mądry, że jakby klasyfikuje nas, daje nam odpowiednią ilość punktów i suma punktów, która jest jakby przypisany do tego samochodu, stawia nas w odpowiedniej grupie i w tej startujemy.
Z Robertem Szelcem, prezesem Automobil Klubu Małopolskiego, rozmawiałem i rozmawialiśmy też o tym, nawet jak się robi masło, ale no właśnie, zrobić to nie jest proste jak masło, jak zrobienie masła, zrobienie dobrej wyścigówki, bo samochód wyścigowy przyjmie każdą ilość pieniędzy. Tak to jest?
No niestety tak. Jakby górnej granicy nie ma. Można wszystkie pieniądze, jakie się ma, wsadzić w sport samochodowy i są przypadki, znam, są takie, że można się dotracić naprawdę i przeliczyć wszystko. Natomiast no, trzeba zachować zdrowy rozsądek. Ja jeśli nie mam pieniędzy, jeśli mam jakieś nie ruszam budżetu domowego, mam zakaz i tego się trzymam. Ja polegam tylko na sponsorach, na partnerach, którzy wspierają mnie i jakoś tam udaje mi się na szczęście to wszystko dopinać. I jeszcze w granicach rozsądku, no to na co mnie stać, to robię, reszta to po prostu moja praca, dużo czasu spędzam w garażu, sporo czasu też spędzam na jakieś tam ćwiczenia, żeby się dobrze czuć i w samochodzie, żeby później mi bardzo gorąco nie było, także dużo można zrobić samemu, skoro zaoszczędzić pieniędzy, ale to trzeba być po prostu konsekwentnym w tym, co się robi.
Tutaj tam przez chwilę gdzieś rozmawiałem, że rzecznikowi prasowego temu wyścigowi jakoś marzy się, żeby z tego zrobić Monako i chciałby pojechać do Monako. Ja nawet miałem kamizelkę z Monako, taką przymałą, pewnie ją widziałeś. Tak, to jest też śmieszna sytuacja i generalnie, no wiadomo, tam wszystkie procedury, reguły, jakby generalnie człowiek jeszcze miał jeździć w tej masce. Wiadomo, rzecznik, on uwielbia w masce chodzić, trzeba mu zorganizować bal maskowy. I to taki z prawdziwego zdarzenia, takie maski naprawdę robią moi znajomi też z takim słynnym Włochem z Wenecji. Taką maskę ci też przywiozę i też może na którymś z rajdów ją zaprezentujemy i też kibice zobaczą i też zobaczą słuchacze, bo też będę w Gdyni. No i też będziemy w Sopocie i pewnie odwiedzimy słynnych Trymbulaków i ich atelier smaku. Tamte maski są wystawowo wystawione i myślę, że rzecznik prasowy tegoż wyścigu 47 Bieszczadzkiego może taką maskę będzie chciał przymierzyć, może nawet będzie chciał zakupić taką maskę, bo te maski uwielbia wręcz pasjami, jest nimi zachwycony. No dobrze, od masek przejdźmy pod maskę. Co u ciebie pod maską w tym sezonie?
W tym sezonie niezmiennie silnik dwulitrowy K20, który był po prostu, wsadziłem mały worek pieniędzy w niego i zaczął fajnie chodzić. Kilka rzeczy zmieniłem, takich, które no mają duży wpływ na to, że samochód zaczyna lepiej jechać. No i stroje, nie bardzo dużo udało się uzyskać mocy dzięki mojemu wyjazdowi do Warszawy i tam na hamowni jeden chłopak bardzo ładnie mi w stroju. Chodzi przepięknie, naprawdę. Teraz tylko moja wina będzie, jak będzie słabo jechane, no. Także tylko w moich rękach.
Jak padał deszcz w Załużu, to były szybkie decyzje. Ja wiadomo, jaką gumę zakładać, czyli taką na deszcz, ale też są takie decyzje, bo patrzę się na pogodę, jak zakładać gumę taką, na której można trochę szybciej polecieć. Mówię tutaj o Silku, to jest czasami ryzykowna decyzja, ale to jest albo wygrać, no właśnie, no ryzykować czy nie ryzykować? Pewnie ryzykować.
No, powiem szczerze, że... drugim podjazdem wyścigowym wtedy, no, okazało się, że te opony deszczowe, którymi dysponuję, no nie są tak dobre, jak którymi dysponowała reszta stawki. Więc no, szybka była decyzja, żeby założyć Silka, już przesychało, więc mam takiego mojego kolegę, który mi podpowiada nieraz, co mam zrobić. On mi przedzwoniłem do niego, powiedział mi, żebym zakładał Silka. Nie jechał torem wyścigowym, takim stryptoczycym, jak powinno się jechać, czyli takim płynnym i czystym, tylko po prostu, żebym wybierał jak najwięcej miejsc suchych i ich się trzymał. No i tak zrobiłem. No już trasa przesychała, więc bardzo dobrze się jechało. Czas był, no, mógł być lepszy, no ale to też z tyłu głowy się ma to, że jednak te mokre miejsca potrafią pociągnąć auto, więc chciałem osiągnąć metę, to był priorytet, a przy takiej zmiennej pogodzie to no to już i no i na no i tym, że dysponowałem flikami, to chciałem po prostu być na mecie.
Pop Radio.
Popularni i kulturalni. Wyjątkowi goście w niedzielne przedpołudnie od 10 do 11. Zaprasza Robert Galas.
Atmosfera, klimat tego wszystkiego, no naprawdę to jest, tam trzeba być, bo moja znajoma, która no pełni jakąś tam funkcję reprezentacyjną w kraju, powiedziała mi: Robert, czy tam w Załużu będą sektory dla VIP-ów i sektory dla tych, którzy no będą mogli oglądać jakoś, no tak się no przyjrzeć temu z pozycji tak zwanego pilota, czyli siedzieć i patrzeć na to wszystko, co się dzieje, jaki jest huk, rumor i generalnie podnoszenie emocji do granic wytrzymałości. Czegoś takiego no na wyścigach raczej nie ma.
Dobra, sam widziałeś, że jaka jest atmosfera na wyścigu. Atmosfera jest iście rodzinna. Ludzie, którzy tam się zbierają, a tych ludzi było naprawdę kilka tysięcy. Widziałeś, i pomimo tego, że pogoda była zmienna, ludzie cały czas koło nas przychodzili i szli na trasę. I jak się jechało, to kątem oka widać było tych ludzi, że oni naprawdę przyszli tutaj dlatego, że kochają ten stop i tak jest zawsze. Załóż jest po prostu magicznym miejscem. Tam zawsze jest bardzo dużo ludzi. Ci ludzie są bardzo żywiołowo reagują na każdego kierowcę, który przejeżdża, przeżywają to, co się dzieje na trasie. Naprawdę to jest coś pięknego, ten klimat, który się wytwarza na tym weekendzie, to jest klimat niepowtarzalny. Trzeba po prostu tam pojechać i poczuć to. I naprawdę polecam każdemu, jak będzie w następnym roku 48 już Mistrzowski Wyścig Górski. Naprawdę zapraszam serdecznie, bo zobaczyć samochody, które jadą co pół minuty, naprawdę robią niesamowite wrażenie. Nie tylko te najszybsze, ale i te mamy malucha, który ma sekwencyjny skrzynię biegów, maluch, który kosztował już majątek, ale zobaczyć go na żywo, to jest naprawdę coś niesamowitego. I takich samochodów jest cała stawka. Dlatego zapraszam serdecznie, bo to, co się dzieje w Załużu, to chyba drugiego takiego wyścigu w Polsce nie ma.
No nie ma, bo ja sobie pozwoliłem tak kilkadziesiąt minut przed szóstą przejechać, nie, wieczorem jednego dnia, a drugiego dnia przejechałem sobie przed szóstą, po piątej parę minut, żeby zobaczyć, jak to jest, jak wygląda tor, jak jest przygotowany, jeszcze jak jest tak, no, tak już po brzasku trochę. To jest klimat, to się czuje, jeszcze nie ma samochodów, ale też czasami się zdarzają, którzy tam też próbują przycisnąć. Rozmawiałem przez chwilę z Robertem Szalcem, prezesem Automobilklubu Małopolskiego Krosno, i Robert powiedział, że chciałby wrócić, ale jak wy startujecie, to on gdzieś idzie na jakiś spacer, coś skuterem jedzie.
No co tu dużo mówić, Robert jest urodzonym kierowcą i cóż, to znaczy czwarte życia przejeździł od kartingu przez sprawy samochodowe, wszelakie dotknął i rajdy, i wyścigi, także naprawdę jeździłem z nim kilka razy, prosiłem go o to, żeby podpowiedział mi, jak jeździć, bo warto, bo zawsze trzeba, nie trzeba się wstydzić pytać. Naprawdę, sport samochodowy jest takim sportem, że wiedza czyjaś zawsze bardzo pomaga. Jeżeli jakiś kierowca wyścigowy chce się nią podzielić, trzeba z tego korzystać, dlatego że nawet jeżeli coś robi się po swojemu, to zawsze jakiś tam szczegół innego kierowcy może to stwierdzić, może jakby nakierować na tą właściwą drogę i ta jazda może iść lepiej. Także wydaje mi się, że tak tym bardziej, że Robert naprawdę zęby zjadł na wyścigach i warto go słuchać, naprawdę.
No to zgadza się, Roberta się dobrze słucha. Robert jest takim człowiekiem, no gdzieś wnosi klimat, czasami powie tak, jak trzeba, no bo w sumie jest facetem, no i każdy z nas, jak trzeba, to trzeba powiedzieć, że panowie, to ma być tak, nie tak, bo tam były też różne sytuacje takie, które gdzieś tam ktoś kable wyłączał, jakiś facet szalał na trasie, ale gdzieś został wprowadzony.
Tak, prezes musi wszystko w ryzach trzymać, nie ma takiej opcji, żeby było inaczej, nie?
Tak, gdzieś się tam już rozmawialiśmy, jakiego użyć klucza, żeby do tego człowieka trafić. Ja też już rozwiązanie przygotowałem, byliśmy przygotowani, ale wszystko jakoś się udało to leczyć i tego pana chyba trzeba będzie na wczasy wysyłać na dwa dni, jak się odbywa załóż. No ale co zrobić, takie jest życie. Krzysiek, przed tobą Magura. Czujesz Magurę?
Magury nie czuję. Jeszcze nie byłem tam nigdy w życiu, nawet nie oglądałem onboardów. Nie wiem, jak ta praca wygląda. Znam ją tylko z filmów z poprzednich lat. To jest stosunkowo młody wyścig, bo robi to ten wyścig pan Czopiesiecki. No i cóż, no, z tego co widziałem, no, jak każdy wyścig tak naprawdę, no, organizacyjnie jest bardzo fajnie to wszystko rozwiązane, natomiast no, muszę przysiąść i sporo się nauczyć. Muszę się nauczyć tej klasy. Mam nadzieję, że będę tam wcześniej popatrzył, jak to wygląda wszystko. Wiadomo, wszystko inaczej wygląda z perspektywy kierowcy jadącego dużo szybciej niż zwykle, więc będę się uczył dopiero na podjazdach treningowych, ale więc pierwsze koty za poty, niech się coś dzieje. Auto mam bardzo dobrze przygotowane, spróbuję zdać z siebie wszystko.
No auto masz
wszystko.
Auto masz genialne, ono naprawdę jedzie i to jedzie bardzo dobrze.
Nie ma to, że nie mogę, nawet na samochód naprawdę nie mogę narzekać. Mam też wspaniałe opony, w tym roku wybrałem inne opony niż do tej pory. Cały czas jeździłem na Michelinach. W tym roku zalarmował tego właśnie kolegi, którego zawsze pytam o radę. Poszedłem w Pirelli i tak naprawdę wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dobry ruch. Bardzo fajnie samochód się zachowuje na tych oponach. Jeździ się na troszeczkę niższym ciśnieniu niż na Michelinie, ale samochód cały czas na kierownicy czuć. Nie jest to... wydaje mi się, że jest bardziej przewidywalny niż na Michelinie. Zobaczymy, jak będzie teraz na Madurze, ale na Zaur bardzo, bardzo dobrze mi się jechało.
Wiem, na jakich oponach jeździsz, jeździsz, bo je dotykałem, też je toczyłem, także to jest też gdzieś taki kawałek tego człowieka. No i wiem na przykład, ile waży opona Roberta Kubicy, bo waży 5 kilo, ona jest sama poziomująca się. I też rozmawiałem z mechanikiem, któregoś razu w jednym z programów, który obsługuje Roberta Kubicy. A wy się z Robertem jakoś tak znaliście, czy znacie się?
Znaczy, znaliśmy się. Kilka razy nasze drogi się spotkały. Kiedyś jeszcze byliśmy bardzo, bardzo młodzi. Jeździliśmy kilka razy. Tam, gdzie ja jeździłem, tam jeździł Robert, dlatego że myśmy startowali w kartingu w Ołtowiczu, do Ołtowiczu Słowackiego. Jeździliśmy na zawody do Radomia i do Biłgoraja. I w tych samych, i w Radomiu, i w Biłgoraju również jeździł Robert Kubica, więc jakoś tak się, ale to był mały chłopak, także tak, ale zawsze był bardzo, bardzo szybki, także no, nic się nie zmieniło.
Zobacz, ten Biłgoraj, Pieruk z Biłgoraja, ja gdzieś też z tamtych okolic, bo Tarnogród. Palikot ostatnio na Instagramie jeden z utworów śpiewa, ach ten Biłgoraj, ty z Robertem Kubicą w Biłgoraju, zobacz, wszystko się po to wokół tego Biłgoraja toczy, jednak coś w tym jest.
Tak, Biłgoraj jest piękny. Zresztą tam jest świetny ten tor kartingowy. On jest, nie wiem jak teraz jest, ale ostatnio z tego, co byłem tam kilka razy potestować sobie, to jest po prostu zniszczony. On nie jest doinwestowany, tam są jakieś problemy, jeśli chodzi o właścicieli tych działek, którzy tam kiedyś byli, jak się tam nie do końca prawnie dobrze uregulowany sposób wywłaszczeni, ale to było za czasów jeszcze tamtego ustroju, więc teraz oni próbują dochodzić tych praw i nie wiadomo, czy nie skończy się tym, że ten tor będzie zaorany, ponieważ oni chcą odzyskać te ziemie i chyba w jakimś takim nawet stanie jak tego. No i to w każdym razie mniejsza tym. Rekord tego toru, z tego co pamiętam, to do dzisiaj ma właśnie Robert Kubica. Nikt szybciej po tym torze nie jeździ niż on.
To może Farage szybciej pojedzie.
No nie. Nie jestem tego formatu kierowcą, chociaż ja mu cały czas kibicuję, mówię, że dla mnie on jest mistrzem świata i tyle, no.
No bo taka jest prawda. Robert jest mistrzem świata, jeździ bardzo dobrze, ty też jeździsz bardzo dobrze. 96 zgłoszek było do pierwszego wyścigu górskiego, a ile jest w tym momencie? Kontrolujesz to? Do Magury?
Nie da się tego kontrolować, dlatego że do wczoraj w nocy była lista zgłoszeń w pierwszym terminie. I chyba do dzisiaj, albo do jutra jest drugi termin. No jest coś takiego jak przedłużony termin, z tym, że w drugim terminie jak się zgłasza, to troszeczkę więcej to kosztuje, tam chyba 150 zł. Natomiast no, dopiero później jest publikowana lista zgłoszeń. Także musimy jeszcze chwilkę poczekać, parę dni i będzie to wiadomo na pewno.
Krzysztofie, jeszcze tylko jedno takie zapytanie, bo tu mieliśmy się łączyć, ale to może następnym razem się łączymy, bo tu też znajoma mi się pytała, no tak, jedziesz w takim rajdzie, a się przepraszam, w takim wyścigu, wiesz, rajdzie mi się wyrwało. Wyrwało mi się, nie powinno mi się wyrywać w wyścigu. Co? Krzysztofie, co ty jesz? Zapytaj się Krzyśka, co on je przed takim wyścigiem?
Co ja jem? Ja jem kanapeczkę. Nie jem dużo. Zawsze sobie jem jakąś kanapkę z bułeczką i powiem szczerze, że odkryłem ostatnio kawę, bo ja generalnie jakiś jestem wysokociśnieniowy chłopak, także wolę kawy nie pić, bo mam na tyle podniesione ciśnienie w trakcie dnia wyścigowego, że nie potrzebuję tego. Ale na przykład w niedzielę napiłem się i się tak cudownie czułem, że wiedziałem, że wszystko będzie działać, no i działało, także. Także chyba jednak dorosłem do tego, że to jedną kawkę przed wyścigiem muszę napić.
Co chciałbyś swoim kolegom z różnych teamów powiedzieć, bo pewnie ciebie słuchają, bo to nie ma zawsze okazji tak gdzieś porozmawiać, ale pewnie jak słuchają, to pewnie napiszą do ciebie. Chciałbyś im ciekawego, dobrego powiedzieć?
O, chciałbym mi powiedzieć, że bardzo się cieszę, że mamy taki kontakt ze sobą, bo szczerze powiem, bardzo dużo rozmawiamy ze sobą na górze, jak już dojedziemy do mety, to tam jest ten parking, na którym czekamy nieraz, jak coś się zepsuje. No, ludzie wszyscy zawodnicy ze sobą stoją, rozmawiają, jest naprawdę wspaniała atmosfera. No i to jest właśnie to, co cechuje wyścigi górskie. Jest bardzo kontaktowo. Ludzie są do siebie mili, są serdeczni i chciałbym im powiedzieć, żeby to było tak jak tak cały czas. Wtedy naprawdę atmosfera będzie ekstra. A co bym chciał powiedzieć? No chciałbym jej wygrać. No kurczę, no w końcu pasowałoby jakiś tam tytuł wyciągnąć po paru latach, więc chciałbym, żeby ta rywalizacja była zdrowa i żebyśmy się cieli na takie setne sekundy. To jest wtedy najlepsze, co może nas spotkać, bo jeżeli startujemy i widzimy, że samochód, którym jedzie ktoś, jest nie do wygnania, bo są takie samochody, że w klasie po prostu 4-5 sekund auto ucieka, nie da się nic zrobić. No są jakieś takie uwarunkowania, że takie samochody są. No to nie jest to takie fajne. Najlepiej jest, jak jest sekunda, półtorej różnicy i wtedy człowiek się spina do tego, żeby ten drugi podjazd wyścigowy zrobić wszystko, żeby przejechać go jak najszybciej, przejechać go jak najczyściej i robić wszystko, co w mocy auta i kierowcy, żeby na mecie być jednak szybszym, nie?
Tego ci życzę, żebyś był na mecie najszybszy. Dziś moim Państwa gościem Krzysztof Faraś, kierowca wyścigowy.
Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na wyścig górski w Mazurze. Będzie naprawdę na co popatrzeć.
Jeszcze raz Ci dziękuję, jeszcze raz Cię pozdrawiam i do zobaczenia.
Do zobaczenia. Cześć.
W Mazurze.